No to jeszcze raz Jaśmina Nowak w studio Poranka Wnet.
Dzień dobry Państwu, mamy połączenie z panem Marcinem Buchną, prezesem Stowarzyszenia Naszej Ziemi. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, witam słuchacze Radia Wnet.
W ostatnich dniach w Ustce odbywały się wielkie protesty rybaków przeciwko zakazowi połowu dorsza. Armatorzy kutrów wędkarskich domagali się rekompensat w związku z zakazem połowu tych ryb. Wydaje się, że wstępnie udało się uzyskać porozumienie pomiędzy rybakami a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ale jak obecnie w ogóle wygląda sytuacja na Bałtyku i czy takie jednorazowe wsparcie w czymkolwiek może pomóc rybakom?
No pani redaktor, ja tutaj muszę troszkę jakby sprostować pewne informacje, ponieważ armatorzy wędkarstwa morskiego podpisali porozumienie. To jest troszkę inna grupa zawodowa. To jest grupa zawodowa, która pracowała na rzecz turystyki i oczywiście bardzo pozytywną rolę odgrywała, korzystając z zasobów również tutaj naszych morskich. I to porozumienie tam zostało podpisane z ministerstwem. Zaś jeśli chodzi o grupę rybaków, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma żadnych konkretnych propozycji i rybacy są na skraju bankructwa. Mówię tu o rybakach małoskalowych. I to ta grupa zawodowa właśnie w sobotę podjęła stan gotowości do akcji protestacyjnej na konwencie morskim. Zostały te informacje przekazane. A w przyszłą sobotę, czyli teraz w tą najbliższą, ogłosiła strajk, czyli pierwszą akcję protestacyjną, która odbędzie się na całym wybrzeżu morskim.
No to może przybliżmy, co taki zakaz ryb oznacza dla tych ludzi, bo to są żywiciele rodzin. Przybliżmy tę sytuację.
No właśnie, pani redaktor, tak jak próbowałem na wstępie powiedzieć, pierwsza grupa zawodowa, czyli armatorzy wędkarstwa morskiego, to byli ludzie, którzy pracowali na rzecz turystyki. Dla nich to tak naprawdę jest osobista tragedia, ponieważ jeśli nie ma ryby, oni nie mają bezpośrednich dochodów, tak? Ale z drugiej strony ludzie, którzy przyjeżdżali na wybrzeże, też nie będą mogli sobie skorzystać jakby z tej atrakcji, którym było wędkarstwo. To jest bardzo smutne i tutaj widać po prostu, że coś złego się zadziało, że nie ma tej ryby, czyli stan środowiska na tyle się pogorszył, że po prostu te organizmy no, gdzieś zniknęły. Drugą rzeczą jest, że rybacy, czyli tutaj rybacy małoskalowi, to tak naprawdę oni też jeszcze ważniejszą rolę odgrywali dla społeczeństwa, bo zdobywali pożywienie dla narodu, dla naszych ludzi, dla mieszkańców naszej Rzeczpospolitej. Zdobywali pożywienie w postaci zawsze tej świeżej, zdrowej, dobrej rybki, której też zabrakło.
My za moment...
Jest to smutne.
Za moment wróci...
Jest to
proszę.
Tak.
Za moment...
Jest to smutne. Jest to smutne z tego powodu, że Polska zawsze stała frontem do morza, a w tej chwili widzimy, że coś złego się dzieje, że się tak naprawdę obracamy plecami.
W studio przy telefonie Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Naszej Ziemi. Wybiła godzina 8. Teraz posłuchamy dżingla Przegląd Prasy, a za moment wrócimy do rozmowy.
Minęła godzina 8 w poranku Wnet, czas na przegląd prasy, ale zanim gazety, to jeszcze dokończenie rozmowy z panem Marcinem Buchną o rybołówstwie. Jaśmina Nowak.
Wracamy do rozmowy, pan Marcin Buchna i proszę kontynuować.
No właśnie, pani redaktor, sytuacja, tak jak wspomniałem, dla rybaków, jak i dla armatorów wędkarstwa morskiego jest w tej chwili dramatyczna. Nie ma ryby, tak naprawdę nikt nie określi przyczyny, z jakiego powodu nagle ta ryba zniknęła. W szczególności ryba, tutaj mówimy, konsumpcyjna, czyli tutaj dorsz, śledź, te ryby, które zawsze na naszych polskich stołach słynęły z naszej polskiego morza. Sytuacja na dzień dzisiejszy przybrała taką, można powiedzieć, stronę, że rybacy w tej chwili no, są na tyle zdesperowani, że podejmują ten ostatni krok, żeby ten sygnał ich był bardzo mocno słyszalny, że jednak rybołówstwo to jest ważna gałąź gospodarcza, którą powinniśmy chronić, dbać i odbudowywać.
Panie Marcinie, Radio Wnet zajmowało się już od tegorocznych wakacji problemami ryb, między innymi w Zatoce Puckiej. My byliśmy, odwiedzaliśmy też pana, pańską fundację. Pamiętam, że ta sytuacja już wtedy była bardzo dramatyczna. Pan ostrzegał, że ryby w Zatoce Puckiej chorują, że ten problem narasta, że możemy mieć do czynienia z katastrofą ekologiczną. Ministerstwo Gospodarki Morskiej miało zlecić jakieś badania. Czy cokolwiek w tej sprawie już się wyjaśniło, czy jakieś działania zostały podjęte?
Znaczy, tak, ze strony ministerstwa działania w tym kierunku zostały podjęte, tylko my jako organizacja ekologiczna mamy szereg pytań do ministerstwa i bardzo dużo uwag do tego projektu badawczego, ponieważ jeśli tak duże pieniądze przydziela się w tym celu, żeby zdiagnozować środowisko, to muszą być to właściwie spożytkowane pieniądze. Dlatego w dniu wczorajszym zwróciliśmy się do ministerstwa z pytaniami, właśnie z tymi pytaniami, dlaczego taki zakres projektu, dlaczego taki wąski, dlaczego takie spektrum, a nie inne. Bo panie redaktor, oczywiście możemy tak jak u człowieka, jeśli mamy do czynienia z bólem głowy, możemy i badać palec, ale to nie na tym polega. Chcemy rzetelnego projektu, który ma zdiagnozować tak naprawdę rzeczywiste przyczyny. Sytuacja w Zatoce nadal jest bardzo dramatyczna. Ja już jakiś czas temu słuchaczom Radia Wnet przekazywałem informacje na temat martwych zwierząt, ptaków, ssaków, ryb, które po prostu mają niesamowite zmiany skórne. Oczywiście wiążemy to z pewnymi inwestycjami przemysłowymi, które tak naprawdę w sposób nieodpowiedzialny zostały, znaczy decyzje zostały wydane w sposób nieodpowiedzialny, żeby w taki sposób realizować, zrzucać różnego rodzaju nieczystości, kopaliny do środowiska. No, widzimy dzisiaj po prostu, że na pewno ma to konsekwencje. No i chcemy właśnie, żeby te badania były na tyle przeprowadzone rzetelnie, w takim pełnym zakresie, żeby przede wszystkim zacząć od naprawy, zlikwidować przyczynę po prostu tego zjawiska, które niszczy to środowisko, potem zastanowić się nad odbudową, no i oczywiście na czas tych wszystkich prac rybacy, jak i armatorzy wędkarstwa powinni dostać środki pomocowe, żeby ta gałąź gospodarcza po prostu nie zniknęła, żeby to dziedzictwo kulturowe dalej starać się odbudowywać, utrzymać. No bo chcemy, jako i organizacja, jako i mieszkańcy, którzy na tym regionem tutaj mieszkamy, mieć zdrową, nadal świeżą rybkę. Nie chcemy tutaj rybki z Niemiec, z Danii, tego surowca, który napływa tutaj w postaci właśnie już takiej zamrożonej, czy już na pół przerobionej. Chcemy powrotu do tego, co kiedyś tutaj było dla nas najlepsze. Także robimy wszystko. No i zobaczymy, jak ministerstwo się do tego ustosunkuje. Czekamy po prostu na odpowiedź w trybie dostępu do informacji publicznej, jak i w trybie dostępu do informacji o środowisku.
A my będziemy sytuację nad Polskim Morzem, sytuację rybaków śledzić. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Marcinem Buchną, prezesem Stowarzyszenia Naszej Ziemi.
Pozdrawiam również słuchaczy Radia Wnet.
A my przejdźmy do przeglądu prasy. Na początek może Gazeta Wyborcza, duży temat na dwie strony. Czy zagraża nam wirus z Chin? Dziennikarze Gazety Wyborczej zastanawiają się i opisują przypadek dziwnego wirusa, który przypomina zapalenie płuc, które rozwija się w Chinach. Najpierw było to jedno ognisko w 10-milionowym mieście Wuhan w środkowych Chinach. Teraz choroba się rozprzestrzenia. Ilość przypadków śmiertelnych nie jest duża, bo zdaje się, to jest kilka przypadków, ale wirus, który podejrzewa się, przeniósł się ze zwierząt na człowieka. Teraz już się przenosi między ludźmi i jeden z zakażonych zaraził 14 pracowników służby zdrowia. Wirus potencjalnie jest bardzo śmiertelny. Nie wiadomo, jeszcze nie ustalono, że stoi za tym nowy typ wirusa, ale jaka jest szczepionka, jaki jest lek skuteczny, tego medycyna światowa jeszcze nie wie. Jak na razie Chiny żyją w pewnym niepokoju. Na lotniskach w Chinach pojawiły się służby sanitarne i powoli rozpoczyna się panika w Chinach co do nowego zagrożenia epidemiologicznego dla świata. Na warszawskim lotnisku Chopina, które co prawda samym miastem, gdzie jest epicentrum zarazy, nie ma połączeń lotniczych, no ale już latamy do Pekinu, do innych miast w regionie Azji. No i to jest tak, że być może taki wirus się do Polski przeniesie, więc trzeba być ostrożnym. Jak na razie informacji jest mało, spekulacji dużo, ale Jeżeli ktoś oglądał filmy katastroficzne, to już wyobraźnia może pracować na zwiększonych obrotach. No ale na stronie pierwszej Gazety Wyborczej oczywiście nieodzowny spór o wymiar sprawiedliwości, bo ta sędzia nie jest sędzią, to jest tytuł na głównego artykułu, głównego tekstu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Chodzi o to, że adwokaci chcą uchylenia wyroku skazującego podwójnego zabójcę spod Jarodzina, bo wydała go sędzia powołana przez nową KRS. Mieliście, to macie. Jest początek prawdziwego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Kto za to odpowiada, to już niech sobie dziennikarze Gazety Wyborczej sami na to pytanie skomplikowane odpowiedzą. Rzeczpospolita także na jedynce zajmuje się kwestią wymiaru sprawiedliwości, ale w zakresie Krajowej Rady Sądownictwa Kancelaria Sejmu żongluje przepisami, by nie ujawnić wykazu poparcia dla sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa w środowisku prawników w RZE, piszą dziennikarze Rzeczpospolita. Opisują przygodę i wczorajsze perypetie sędziego Juszczyszyna, który jechał z Olsztyna do Warszawy, aby zapoznać się z listami poparcia do KRS-u, chociaż nie są one potrzebne, żeby wydać wyrok w zupełnie innej sprawie, bo sędzia Juszczyszyn nie zajmuje się de facto tym, jak działa Krajowa Rada Sądownictwa. Zajmuje się zupełnie prostą, żeby być przyziemną sprawą sądową, ale przy okazji dostał pretekst, żeby się pobawić w politykę. To się bawi. W tle jest prywatny spór między sędzią Juszczyszynem a jego prezesem sądu w Olsztynie, który też jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i podobnoż ma za mało podpisów, bo część sędziów się wycofała z jego poparcia, więc być może ma ich 24, nie 25. No i tak prywata ze sprawami publicznymi się przeplata, a pan sędzia Juszczyszyn z cofniętą delegacją przez swojego szefa nie obejrzał list poparcia do KRS-u i tym się dzisiaj dogłębnie zajmuje dziennik Rzeczpospolita. Też może na koniec w tym krótkim przeglądzie prasy zajrzymy do dziennika Gazety Prawnej. Europa wie, że Putin kłamie. Maciej Miłosz, Grzegorz Osiecki, Michał Potocki recenzują wyniki badań opinii publicznej, między innymi na temat takiego pytania, czy Polacy byli ofiarami II wojny światowej. No to większość Włochów, Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków odpowiada, że się zgadza. Co ciekawe, najgorzej jest we Włoszech, bo tylko 63% Włochów uważa, że Polacy byli ofiarami II wojny światowej, a 73% jest innego zdania. Pytanie dokładnie było takie, czy w czasie II wojny światowej Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów przed zagładą? Na przykład w Niemczech takie przeświadczenie ma 73% badanych, że tak, a 27% mówi, że nie. W Wielkiej Brytanii 90% mówi, że Polacy ratowali Żydów, 10% ma inne zdanie. W Polsce to jest 98-2%. Drugie pytanie, o jakim się zastanawiają dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, to jest, czy Związek Radziecki, Rosja walczący przeciwko Niemcom podczas II wojny światowej podbili Europę Środkową i Wschodnią. Czy zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Takie pytanie zostało zadane respondentom w Europie. No i we Włoszech 3/4 równo, czyli 75% respondentów mówi, że tak, że Związek Radziecki podbił Europę Środkową i Wschodnią. 25% jest zdania odmiennego. We Francji odsetek podobny, 78-22%. W Niemczech bardzo podobnie. Wielka Brytania 80-20%. W Polsce 87-13%. To ciekawe, że w Polsce jest 13% społeczeństwa, które uważa, że Rosja, że Związek Sowiecki nie podbiła Polski po II wojnie światowej. To wyjaśniałoby pewne poparcie dla postkomunistów nazwanych lewicą w Polsce. Tyle przeglądu prasy. Szerzej omówimy i tygodniki, i gazety po godzinie 9. Teraz czas na Częstograj.